Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca. Resort rodziny przygotował listę profesji, w których wydanie zezwolenia na pracę przez wojewodę dla obcokrajowca nie będzie wymagało przeprowadzenia tak zwanego testu rynku pracy. Informuje o tym m.in. Gazeta Prawna. Proponuje się wskazanie listy 20 grup elementarnych zawodów. W sumie lista obejmie łącznie 197 profesji. Dziś na krótkiej liście są m.in. lekarze, sportowcy czy trenerzy. Na ile pomoże to przedsiębiorcom i jakie mogą być tego skutki? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś jesteśmy gościnnie w kompleksie biurowym Alchemia, konkretnie w Argonie. Dziś goście Agata Witczak, Thomson Reuters, Marcin Grzegory, Investin Pomerania, Marcin Piątkowski, firma Torus. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiększy się lista zawodów, w których zagraniczni przedstawiciele będą mogli liczyć na szybsze zatrudnienie w naszym kraju. Dzisiaj jest także jednym z warunków wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę, na pobyt czasowy i pracę na przykład dla obcokrajowca jest przedstawienie informacji z Powiatowego Urzędu Pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o listę osób z rejestru bezrobotnych lub o tym, że przedsiębiorcy po prostu nie udało się zatrudnić nawet po rekrutacji odpowiedniego specjalisty. Jest to tak zwany test rynku pracy. Trwa on od 2 do nawet 3 tygodni, co jest nie bez znaczenia dla firmy, która pilnie potrzebuje pracownika. No a teraz w oparciu o listę dodanych zawodów ten czas ma się skrócić. No i na ile to może pomóc polskiemu rynkowi pracy? Państwa zdaniem.
Ja mam
Marcin Piątkowski.
Podstawową wątpliwość, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo jak będą wskazywane te zawody? Kto będzie je wskazywać? To jest jakby pierwsze pytanie, które mi się nasuwa.
No a to od razu odpowiedź. Kto powinien wskazywać i jak to powinno być wybierane? Bo jeśli możemy w jakiś sposób podpowiedzieć dobre rozwiązanie, to zróbmy to.
Bo ja niestety mam taką sobie obawę, że decyzja będzie zapadała gdzieś w gronie urzędników. Pytanie, czy zostaną do tego procesu włączeni też pracodawcy, czy pracodawcy będą mogli tą listę aktywnie moderować? Bo to chyba będzie kluczowa kwestia.
Ja może dodam, że dobrze, że widzimy pewne zmiany i progres, jeśli chodzi o kwestie administracji i procedur związanych z pozwoleniem na pracę dla obcokrajowców. To jest ewidentnie bardzo pozytywny sygnał. I tutaj jako przedstawiciel firmy, która zatrudnia z ponad 30 krajów pracowników, mogę powiedzieć, że każda oznaka ułatwienia procedury na pewno pomoże w szybszym ściągnięciu pracownika do Trójmiasta. Przynajmniej tutaj, gdzie jestem i pracujemy wspólnie. Na pewno bardzo duży dialog jest potrzebny i współpraca z wojewodą w kwestii pozwoleń i myślę, że tutaj wesprze mnie pan Marcin, który bardzo lobbuje, by te procedury były dużo sprawniejsze.
Absolutnie.
Marcin Grzegory.
Ja pociągnę ten wątek, Agato, jeśli wolno, bo oczywiście każde ułatwienie pracodawcy przyjmą, wydaje mi się, przy niskim bezrobociu, przy kłopotach proceduralnych. Niestety od 2014 roku mamy dobitne dowody na to, że nasz system, nazwijmy to, procedowania dokumentów imigracyjnych ogólnie w Polsce jest niedrożny. Są prowadzone w prace na temat jego usprawnienia w różnych regionach różnym tempem. I ja troszkę przekornie powiem, dobrze, stwórzmy listę takich zawodów priorytetowych, bardzo fajnie, weźmy cokolwiek jesteśmy w stanie uprościć, ale jeszcze zadbajmy o to na przykład, żeby te procedury miał kto opracowywać, bo jednym z głównych powodów przestojów jest również to, że także w urzędach wojewódzkich jest niedostatek rąk do pracy.
No właśnie, i stąd korki się tworzą.
Absolutnie. I to są korki, które rzeczywiście się zmniejszają, ale wiemy, że biznes w myśl powiedzenia, że no przez te kilka miesięcy można wygrać i przegrać imperium, a nie tylko jakiś konkretny case biznesowy albo na przykład projekt dla danej firmy. Mhm. Więc musi być bezustanny, ja bym powiedział, dialog i broń Boże, nie można, tutaj pociągnę myśl Marcina, nie można zaskakiwać nawet pozytywnie tych pracodawców jakimś rozwiązaniem wymyślonym za drzwiami gabinetów, tylko od początku mówić, jakie są szanse na zmianę legislatury, zapraszać do dialogu i bardzo otwarcie to pilotować do rozwiązania.
A jaki jest zawód? Proszę.
Czy, tak jak Marcin powiedziałeś, kwestia kto będzie ustalał tą listę, to jest jedna sprawa. Druga to jest szybkość tych procedur. Bo co z tego, że będziemy mieli gotową listę, jak i tak koniec końców to będzie gdzieś tam utykało przy wydawaniu ostatecznej decyzji.
Tak, tutaj można podkreślić, że średni czas oczekiwania na pozwolenie to nie jest miesiąc, to jest około 4, a czasem 6 miesięcy w niektórych przypadkach, w zależności od regionu kraju.
Trudnia... No ta, a to firma już może przestać istnieć w tym czasie.
No, to jest ekstremum. Albo przynajmniej oddać projekt do innego miejsca i nie zrealizować tutaj tej myśli biznesowej. Na przykład. I tak sobie myślę, że ważnym elementem jest przede wszystkim szybkość. Dwa, sprawność działania urzędów wojewódzkich, szczególnie tych działów, które się zajmują tylko i wyłącznie pozwoleniami. Tam doskonale zdiagnozowany jest problem. Brak etatów, dodatkowo kolejki. Powiedziałabym bardzo...
Sprawny system informatyczny.
Dokładnie, sprawny system. Typowe organizacyjne kwestie, które można było usprawnić. No ale do tego potrzebna jest, myślę, i wola, chęć i determinacja również i nie bardzo...
No i pewnie też pieniądze na zatrudnianie tak w urzędach.
Albo paradoksalnie przesunięcia wewnętrzne w urzędach też pewnie wchodzą w grę, bo pamiętajmy, że nie każdy, kto pracuje przy procedowaniu wniosków o pobyt i pracę, musi być inspektorem, bo jest bardzo dużo tematów operacyjnych, które mogą podźwignąć na swoje barki osoby, które się przyuczają, że tak powiem, do bycia inspektorem. Mamy tego bardzo ładne dowody, chociażby tutaj na Pomorzu, gdzie właśnie w ramach dialogu nieustającego tak naprawdę od 2 lat na temat usprawnienia procedur imigracyjnych, Gdański Urząd Pracy wspomógł paroma etatami stażystami Departamentu do spraw ludności cudzoziemców i rzeczywiście te parę osób zostało przydzielonych na taki bardzo gorący front robót pod tytułem weryfikacja terminów wizyt w urzędzie, koordynacja grafiku i już samo to spowodowało, że o ponad połowę skrócił się czas oczekiwania na spotkanie z inspektorem. Więc jak widać, da się, tylko trzeba bardzo właśnie roboczo te kwestie rozwiązywać. Ja się uśmiechnąłem pod wąsem, jak pani przeczytała, że do zawodów priorytetowych należą się sportowcy, trenerzy. Bardzo fajnie, ja się bardzo cieszę.
Na tej liście na razie nie wiem, czy to są zawody
ale
priorytetowe.
Ale bardziej tak. Gorące.
No dobrze, no to w takim razie jakie zawody powinny znaleźć się na tej liście już w tej chwili? Kogo nam tu potrzeba?
No to na dzień dobry tematy programiści i wszelkie rodzaje IT funkcji. Na pewno pracownicy z zakresu finansów, księgowości, to są tematy usługowe, no ale też pamiętajmy, że jest ogromna rzesza przedsiębiorstw industrialnych, nazwijmy to,
czyli
produkcja, deweloperka, hotelarstwo. Tak naprawdę wszędzie. To jest właśnie kwadratura koła. Przy 3% bezrobociu tutaj w centralnym Trójmieście i właściwie 6%
województwie. Tylu specjalistów jest potrzebnych. Nie wiem, jak to się u nas jeszcze kręci tak dobrze. Ludzie pracują ponad siły. Kogo jeszcze? Ma być 109, no prawie 200, prawie 200 zawodów.
Ja myślę, że tutaj osobą bądź instytucjami, które mogłyby absolutnie dać swój wgląd w sytuację, są agencje pracy, agencje pośrednictwa, które działają bardzo blisko biznesu. Myślę, że te 197 zawodów, każda branża ma niedobory i ja mogę mówić za moją, ale myślę, że od lekarza po choćby nianie, które są dzisiaj absolutnie poszukiwane,
pielęgniarki.
Więc to jest wachlarz i spektrum bardzo wielu zawodów.
Może nawet bardziej. My obserwujemy u nas chociażby na budowie, że jest znacząca grupa Ukraińców i Białorusinów. I ta grupa tak naprawdę rośnie, więc tutaj my jako deweloper moglibyśmy też kilka zawodów do tej listy dorzucić. I podejrzewam, że podobnie będzie z każdą branżą, do której się zwrócimy. Problem polega na tym, że ludzi do pracy jest za mało.
A jak to wpłynie na zarobki Polaków?
To jest, chyba nie ma żadnej różnicy tak naprawdę, bo to jest, ja bym chętnie się, cieszę się, że pani zadała to pytanie, bo to jest częsty mit, który jest gdzieś tutaj głoszony, że jeżeli otworzymy granice dla obcokrajowców, zwłaszcza ze wschodu, to się będzie wiązało z jakimś tam dumpingiem wynagrodzeń, co jest absolutnie...
Zakonserwowaniem zarobków tak naprawdę.
Tak, mija się z prawdą, bo tak jak tutaj gdzieś nawet Marcin poruszył temat deweloperski, czy mówię, Agata, to jest z zupełnie innej strony, bo są specjaliści z innych obszarów, ale chodzi nam o to, żeby w ogóle mieć możliwość rozwijania biznesu. To, że mamy bardzo niskie bezrobocie, jedno z najniższych w kraju, jest efektem gwałtownego rozwoju ekonomicznego. I ja też, znowuż troszkę przekornie, ułatwienia dla grup jakichś tam targetowych, to chyba nie jest odpowiedź. Tak naprawdę to chodzi o to, żeby ogólnie usprawnić procedury dla wszystkich, bo na wszystkich frontach robót, jakbyśmy się tak zastanowili, potrzebny jest gładki proces. Ja tu patrzę mówię, na przykład z perspektywy twojej, Agata, no i globalna korporacja, która pracuje dla globalnych klientów, ma globalne projekty. Największym minusem, to już nawet nie byłby chyba przegrany projekt, ale gdyby gdzieś tam w centrali firmy zafiksowało się, że w Polsce bardzo fajnie się robi biznes, ale rozwój biznesu jest utrudniony przez tak błahą rzecz proceduralną, jak rzeczy imigracyjne. Jak raz się damy w ten sposób zaszufladkować na świecie, to ten nasz wzrost ekonomiczny, który nie jest daną, to nie jest jakiś prezent, że tak będzie zawsze, może gdzieś tam
promować. No to wiadomo, że są koniunktury.
No ale prawda jest taka, że te zarobki rosną i rosnąć będą. Kwestia, jakie będzie tempo wzrostu, bo to jest tak naprawdę kluczowa sprawa. Z perspektywy firmy i jej długoletniego planowania jest szalenie istotne, czy te zarobki będą rosnąć stabilnie o kilka procent rocznie, czy będą tak naprawdę zachowywać się jak sinusoida i wzrastać kilkanaście procent, potem będzie chwila stabilizacji, potem być może będzie jakiś spadek obserwowany, potem znowu jakiś drastyczny wzrost. Tu chodzi chyba o tą przewidywalność i to jest klucz całej sprawy.
Tak się zastanawiam, właśnie przyszła mi myśl do głowy w tej chwili taka, że ta lista nie powinna być chyba taka sama dla całego kraju. Chyba powinien być podział na regiony. Być może to by też ułatwiło rozwój gospodarczy tych regionów, żeby mimo wszystko sobie nie wydzierały tych pracowników i nie konkurowały między sobą, niszcząc się nawzajem.
Być może, ale jest gro stanowisk i zawodów, które są w całym kraju, w całej Europie poszukiwani. Bo powiem tak, oczywiście jest zapotrzebowanie na programistów, na cały obszar szeroko pojętego IT, ale to nie jest problem tylko naszego kraju. To jest generalnie niedobór kompetencji w Europie, na świecie. Silicon Valley przecież też ma niedobory pracownicze w tej kwestii, więc myślę sobie, że tutaj jest również ten element edukacji bardzo kluczowy, który ma odpowiadać na nowe trendy, które obecnie jesteśmy świadkami.
No właśnie i przy okazji, jak to jest, uczelnie nie nadążają u nas z kształceniem kadry specjalistów, czy mamy tutaj, skupmy się na Pomorzu, niedopasowanie do rynku pracy, czy brakuje odpowiednich wykładowców, bo z jednej strony, kiedy widzimy rekrutację na uczelnie, to dostaje się na pierwszy pierwszy rok po kilkaset osób, kończy te uczelnie osób kilkadziesiąt, dany wydział, dany kierunek. Czy tutaj jest problem, czy pracodawcom udaje się jakoś dogadać z uczelniami, bo już wałkujemy ten temat od paru dobrych lat.
Od zawsze.
Jakie są efekty?
To z perspektywy, my w ramach działań Inwestycji Pomerania staramy się być tym pomostem, który uwspólnia pewne akcje, bo wszystkie duże firmy, zwłaszcza usługowe, te globalne, starają się z sukcesami nawiązać relacje z naszymi uczelniami, tylko bardziej niż programy, nawet cykliczne, potrzebna jest chyba rzeczywiście zmiana światopoglądu, bo w Polsce na razie jeszcze wciąż jest abstrakcją sterowanie ilością miejsc na uczelni z perspektywy potencjalnego zapotrzebowania na daną specjalność za 10-20 lat. To wszystko bardzo powolutku skręca i wszyscy się zgadzają, że taka jest rzeczywistość. Tylko chyba nie można opuścić rąk. No wiemy, że doraźnie jesteśmy w stanie przeszkolić ileś, czy doszkolić jakieś grupy osób w danym zagadnieniu, tylko że potrzebujemy bardzo wydatnie wpłynąć na to, kogo się kształci już od początku. Wielkie wydziały naszych uczelni, takie jak chemia, biologia, oceanografia, wspaniałe, bardzo dobre akademicko, ale tutaj na Pomorzu nie jesteśmy w stanie tylu absolwentom tych wydziałów zaoferować pracy. I w efekcie tego mamy rzesze ludzi sfrustrowanych, ponieważ przez 5 lat mieli znakomite wyniki na uniwersytecie. Mają tytuł magistra, tudzież magistra inżyniera. Chcieliby stosowne do wykształcenia nie tylko wynagrodzenie, ale przede wszystkim pracę, żeby ona była ambitna, żeby ona była w jakiś sposób budująca. A tu się okazuje, że owszem, Pomorze ma bardzo fajnie rozwijający się, już rozwinięty przemysł chemiczny, czy tam szeroko pojęty paliwowy, ale to jest piramida, w której większość osób zatrudniona jest w pracy takiej fizycznej, a nie w biurach badawczych na przykład, więc to jest duże zagadnienie.
Znaczy ja myślę, że uczelnie mają, szczególnie uczelnie państwowe, mają dużą siłę bezwładności i tam te zmiany zachodzą powoli. Dodatkowo obecna sytuacja na rynku pracy też nie zachęca, bo z perspektywy uczelni, skoro moi absolwenci mają pracę, jest zapotrzebowanie, praktycznie każdy, kto kończy uczelnię, zdobywa tytuł magistra, czy licencjat, czy tytuł inżyniera, tą pracę dostaje, to motywacji do tego, żeby się zmieniać, za dużo nie ma. Inna kwestia, do której się już, nad którą rzadko kiedy uczelnie się pochylają, to jest, czy jest to praca w zawodzie, zgodna z zdobytym wykształceniem. Bo tu, myślę, jest duży rozjazd i to jest problem, ale tak jak powiedziałem, to jest siła bezwładności, to jest to, że te zmiany następują bardzo powoli i nie ma motywacji, nie ma tego stymulatora, który by powodował, że te decyzje zapadają szybciej i szybciej się te zmiany wdraża.
Ja mogę troszeczkę optymizmu dodać do tej dyskusji. Powiem tak, to co widziałam 10 lat temu, a to co doświadczam dzisiaj, jeśli chodzi o współpracę z uniwersytetem, to jest wielki krok milowy. Uniwersytet absolutnie rozumie potrzeby współpracy z biznesem. To jest już dobry sygnał. Dwa, kadra jest otwarta na współpracę. Ja choćby jestem tutaj przedstawicielem firmy, która przy Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie ma swoje laboratorium. Wiem, że inne firmy również pracują nad takim projektem. I to się dzieje. Oczywiście to nie jest może szybkie działanie, to nie jest coś, co w perspektywie pół roku jest do zrealizowania. Pamiętajmy również, że te uczelnie mają po prostu swoje procedury, są ustawy.
No właśnie.
Tam jest mnóstwo ograniczeń, które nawet jak bardzo pozytywnie pani czy pan rektor bądź dziekan chciałby zrealizować, system go bądź ją ogranicza. Ale mamy super współpracę z Politechniką Gdańską, Wydział Zarządzania pani Pani dziekan jest po prostu rewelacyjnym przedsiębiorcą, tak bym powiedziała, i potrafi wdrożyć zmiany, które od razu są widoczne na przestrzeni 2-3 lat. I powiem, że coraz większa świadomość, wola na współpracę, wola na spotkania, wola na przygotowywanie pewnych projektów. I teraz musimy iść o krok dalej, tak? Zrobić z tego pewien rytm, nadać szybkość i odpowiadać zdecydowanie szybciej na impulsy z rynku pracy. I to jest kolejny etap.
Zwłaszcza na progu wielkiej rewolucji edukacji w Polsce. To dużo się mówi, że wstrząśnie ona naszą edukacją w posadach, ale skoro to się i tak dzieje, to właściwie wykorzystajmy ten wielki ruch, żeby pójść w dobrą stronę, myślę.
Ale Agato, ty dotknęłaś się chyba sedna problemu, bo lokalnie uczelnie, zgadzam się, po swojej stronie bardzo dużo robią. Pewnie mogłyby robić jeszcze więcej, ale nie ma co narzekać. Mhm. Jest rzeczywiście jakościowa zmiana olbrzymia na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast problemem rzeczywiście są procedury, przepisy, ustawy, uzależnienie od ministerstwa. Ja nie jestem też przekonany do końca, czy ten pomysł stworzenia tych super uniwersytetów to jest najbardziej trafione rozwiązanie. Myślę, że tutaj wiele to nie pomoże, a niestety...
A jaki model by się przyjął u nas, czy mógłby być mile przez pracodawców widziany z takich, które moglibyśmy skopiować gdzieś z jakiegoś innego kraju?
Mi się marzy i powiem tutaj... mi się marzy taki model, w którym na 4., 5. roku studiów student odbywa już praktyki na pełen etat. I one są elementem wkomponowanym w zakres studiów. To nie jest coś dodatkowego w czasie wakacji, tylko to jest na przykład pół roku bądź semestr.
A my do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś jesteśmy gościnnie w kompleksie biurowym Alchemia, konkretnie w biurowcu Argon. Dziś goście Agata Witczak, Thomson Reuters, Marcin Grzegory, Investim Pomerania, Marcin Piątkowski, firma Torus. No to porozmawiajmy jeszcze o tym, skąd pozyskiwać, jak pozyskiwać tych pracowników, tych fachowców, ale żeby oni na rynku byli, no to tak naprawdę trzeba byłoby określić ich talent, mieć możliwość większego wpływania na ich rozwój, na ich wykształcenie. Czy nie byłoby dobrze, gdyby przy każdej podstawówce było przynajmniej kilka takich osób, fachowców, które są w stanie określić talent danego dziecka? I nawet jeśli są poloniści, to niech to będzie polonista najwyższej klasy. Człowiek, który naprawdę się do tego nadaje. On zawsze będzie miał pracę.
Proszę Państwa, to niestety bycie nauczycielem to jest powołanie, a nie praca. To jest temat rzeka, ja bym go nawet nie ruszał, bo to, żeby w ten sposób można było podejść do tematu, to nauczyciele u nas musieliby zarabiać znacznie lepiej i wtedy ten proces można by rzeczywiście usprawnić. Ja w drugą stronę, na razie bym zaczął od tego, żeby przy szkołach, może jeszcze nie podstawowych, ale już przy średnich, był bardzo aktywny system doradców kariery, żeby...
Ale czasem nawet jak się taki znajdzie, to przez młodzież rodziców jest uznawany za, a no dobra, no niech dziecko pójdzie, ale to takie...
W którym jest kilkudziesięciu doradców kariery, tak naprawdę doradców zawodowych. Jak pyta się ludzi, ja już nie mówię nawet z mojego pokolenia, ale tych młodszych, ile razy mieli spotkanie w czasie całej szkoły średniej z doradcą zawodowym, to jest raz, dwa razy po godzince.
No to teraz wytłumaczmy, dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest potrzebne, dlaczego rodzice nawet sami, jeśli nie ma przy szkole takiego doradcy, powinni iść go szukać, gdzie go znaleźć i dlaczego to jest takie ważne.
Rodzice do tej pory rodzice nie potrafią docenić doradcy kariery, ponieważ pochodzą sami z takiego pokolenia, w którym kształcenie celowe, to znaczy skończę taką szkołę, więc będę pracował w tym zawodzie, było mitem albo de facto było gdzieś tam tylko dostępne dla bardzo wąskiej niszy. To byli lekarze, to byli no, później prawnicy. Trochę programiści. Prawnicy już właściwie nie, bo nawet mówię, w naszym małym zespole Investing Pomerania jest 3 prawników i żaden z nich nie pracuje w zawodzie, chociaż umiejętności owszem.
Przepraszam, państwo pracują w swoich zawodach wyuczonych?
Nie.
Ja jestem ekonomii, więc praktycznie...
Ja jestem filologiem rosyjskim.
Ja jestem magistrem filozofii ze specjalnością wykładowcy i nauczyciela, więc czasami coś wykładam, ale to nie jest filozofia.
No to ja nauki polityczne i historia.
Ja bym tutaj dodała...
dziennikarstwo dodatkowo.
Tak? Brawo. Ja bym dodała taką swoją myśl. W szkołach średnich rekomendowałabym dyrekcji szukania takich proaktywnych rozwiązań, czyli zapraszania przedstawicieli różnych zawodów, odwiedzania i organizacji wizyt w danych firmach. Te firmy naprawdę się otwierają i są gotowe przyjmować trzecio- i czwartoklasistów, żeby zobaczyć, jakie możliwości na rynku istnieją, zainspirować ich, otworzyć im troszeczkę perspektywę. I myślę, że tego dialogu jest po prostu potrzeba więcej. Ja mam taki świetny przykład. W Gdyni mam szkołę 26, super pani dyrektor, która oprócz tego, że moi pracownicy wspierają i rozwijają dzieci, które pochodzą z rodzin, gdzie nie stać na dodatkowe korepetycje, pomagają w języku angielskim, matematyce, ale pani dyrektor przyszła do nas sama, zapukała, zapytała, czy może, czy jest jakaś szansa współpracy, otworzyć się, chociaż dzieciom pokazać, jak taka firma wygląda, żeby oni już marzyli, bo wszystko zaczyna się od marzeń. I na etapie projekcji można bardzo dużo potem zrealizować. Tak samo współpracujemy z fundacją teraz, która organizuje dla osób z liceum takie wizyty na miejscu w danej firmie, żeby przyszli studenci mogli zobaczyć, co można robić za 5 lat i gdzie pracować, w jakiej przestrzeni, a w której na przykład nie chcę, bo to mi nie, na przykład nie pasuje. Więc to jest kolejny etap. Tak sobie myślę, zaszczepić w dzieciach już tą chęć, rozumiem, IT jest ważnym elementem programowania, no nie wszyscy będą programistami i musimy jasno sobie powiedzieć, że jest to pewna grupa osób, która ma pewne predyspozycje do tego, ale zachęcić do tego, by pokazać im, jak wygląda aplikacja. Ja organizuję wspólnie z taką międzynarodową fundacją Apps for Good takie warsztaty kończące się konkursem z finałem, gdzie dzieci z różnych szkół w Gdyni, w Gdańsku przygotowują aplikacje pod okiem mentorów i specjalistów. To nie są wysublimowane, ale one są podstawą do tego, żeby zachęcić ich do myślenia technologicznego. I to są właśnie te prace u podstaw.
Te warsztaty za pośrednictwem szkół są organizowane, czy jakby byli jacyś zainteresowani, jakaś młodzież mogłaby się sama zgłosić do państwa?
To jest pod auspicjami Apps for Good, takiej międzynarodowej fundacji, której zadaniem jest wspieranie rozwoju. My wspólnie z prezydentem miasta Gdyni tutaj, a dokładnie z panem Bartoszewiczem pracujemy nad tym, żeby ten projekt rozszerzyć. To już jest bodajże 3. edycja w tym roku i sukces jest bardzo duży. Dzieciaki są chętne, zaangażowane. Musi wystąpić szkoła poprzez dyrekcję, zgłosić swój udział. My wtedy łączymy z odpowiednimi organizacjami i mentorami.
No to ważna informacja dla szkół, które o tym nie wiedzą.
Ja myślę, że żyjemy teraz w takich czasach, gdzie poza paroma wyjątkami to nie tyle wykształcenie kierunkowe, co pewne kompetencje, które się nabywa, są kluczowe. W chwili obecnej tak naprawdę znajomość języka angielskiego, to język angielski już nie jest traktowany jako język obcy. To jest oczywistość, że człowiek, który ma 20 kilka lat, będzie w miarę komunikatywnie porozumiewać się w języku angielskim. Matematyka, informatyka. No, proszę Państwa, za 2 pokolenia maksymalnie, no, informatyka już jest wszechobecna i ona będzie coraz bardziej obecna w naszym codziennym życiu. Ktoś, kto nie zna podstaw informatyki, nie ma wyuczonego tego myślenia takiego logicznego, to niestety będzie wykluczony. to będzie taki analfabetyzm XXI wieku.
Ja może tam przykład swego czasu miałam okazję pracować w Stanach i to, co uderzyło mnie bardzo, to, że tam nie ma dyskusji na temat wiedzy, ponieważ ta wiedza z założenia już jest wśród tych pracowników. Tak? To jest takie minimum. To, co będzie wyróżniać i decydować o karierze danej osoby i sukcesie, to rzeczywiście kompetencje. I teraz, co możecie zrobić, drodzy rodzice, albo przyszli studenci, albo obecni studenci? Zapisujcie się choćby na takie ćwiczenia Toastmaster. Zobacz, jak mówisz publicznie. Zobacz, jak możesz zaprezentować swoją myśl. Jak logicznie możesz przedstawić to, co chcesz w przyszłości, w cudzysłowie, sprzedać. A sprzedać nie tylko produkt, ale swój pomysł, ideę, nowy projekt. Więc nabyj kompetencji w bezpiecznym środowisku, gdzie dostaniesz feedback do tego, żeby być jeszcze lepszym w tym, jak się wysławiasz, jak definiujesz problem, jak do niego podchodzisz, jeśli chodzi o szukanie rozwiązań, jak chcesz potem rozszerzyć go, na przykład taki projekt na całą organizację, nie tylko w swoim dziale, czyli jak masz być marketingowcem, bo to jest też element ważny, jak masz lobbować, gdzie masz odpuścić, gdzie negocjować. To jest kolosalna wiedza, której na studiach nie uczą, a kompetencje to jest kompilacja wiedzy, doświadczenia i zachowań. Tak? Więc myślę sobie, że takim ważnym elementem jest po prostu doświadczanie w różnych środowiskach, różnych umiejętności, po to, żeby w przyszłości, jak się skonfrontujesz z prawdziwą pracą, nie być z tyłu, tylko być z przodu.
I w sumie z bogatym CV już można wejść na rynek pracy.
To jest, ja jeszcze pociągnę troszeczkę ten temat w sprzedaży, w cudzysłowie, bo myślę, że nie ma jeszcze takiej świadomości, że cokolwiek robimy w dzisiejszym świecie, sprzedajemy chociażby produkt pod tytułem ja. Więc jest coś takiego jak wewnętrzny klient, ale jest też coś takiego jak wewnętrzny akcjonariusz, człowiek, który nam ma pozwolić zrealizować swój pomysł i jemu też musimy to przedstawić tak, żeby on się do niego zapalił, czy ona. Ale ja w drugą stronę jeszcze chciałbym wykorzystać zeszłoroczne badanie firmy KPMG, która skonkludowała je badanie na temat kompetencji przyszłości taką tezą, że 66% dzieci, które dzisiaj są w przedszkolu, będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie wynaleziono.
To
i
prawda.
To jest ten kamyczek do ogródka, który ma podeprzeć poprzednie dwie tezy tu moich współrozmówców, że kształcimy postawy w pierwszym rzędzie. Wykształcenie może zaraz okazać się dane, czy ścieżka zawodowa może się stać niesłuszna albo ślepy zaułek, cokolwiek. Natomiast pewne umiejętności osobowe, pewna świadomość siebie, w czym jestem dobry, czego się generalnie w polskim szkolnictwie, które jest tam kształtowane na tą taką dawną modłę pruską, którą się definiuje tym, że niech się dziecko nie wierci, bo dostanie karę śmierci. Dowcipnie, ale nie do końca źle.
Zamiast odzwierciedla sytuację.
Tak, zamiast unifikować, uczyć refleksji, uczyć świadomego podejścia do swoich spraw i tego, żeby przy każdym kroku gdzieś być świadomym, dlaczego ja taki krok robię. A to nie jest wcale niedostępne dla młodzieży, która już ma te kilkanaście lat, bo pamiętajmy, że to już są młodzi ludzie.
Zwróćcie uwagę, przecież każdy z nas prowadzi rekrutację i poza paroma wyjątkami, w naszym przypadku, jeżeli szukamy inżyniera z jakimiś konkretnymi kompetencjami, no to musi być inżynier po konkretnym kierunku, ale poza tymi wyjątkami, to generalnie czy wykształcenie, skończony kierunek na studiach, czy posiadanie w ogóle tytułu naukowego, tytułu magistra. Czy to ma znaczenie? No nie, ja patrzę na CV i staram się odpowiedzieć sobie na pytanie, co ten kandydat sobą reprezentuje, jak to CV jest skonstruowane, czy to jest osoba komunikatywna, czy to jest osoba, która chce się uczyć, czy to jest osoba, która ma te miękkie kompetencje, które są szalenie istotne, bo tak naprawdę rzeczywistość wokół nas się bardzo dynamicznie zmienia i takie specjalizacje to można gdzieś tam rozwijać, ale podstawą to są te umiejętności miękkie.
Przy czym cały czas mówimy o z punktu widzenia dużych jednak firm w dużej aglomeracji, w mniejszych miejscowościach, małych rodzinnych firmach, to troszeczkę jeszcze inaczej wygląda i cały czas przed nami dziennikarzami też jest duża praca, żeby wyjaśnić przedsiębiorcom, że troszkę się czasy zmieniają, kompetencje się zmieniają i trzeba patrzeć na inne ważne rzeczy. Agata Witczak, Marcin Grzegory, Marcin Piątkowski, Kwiatkowski i Iwona Wysocka.
Radio Gdańsk. Lubię to.
Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś jesteśmy gościnnie w kompleksie biurowym Alchemia, dokładnie w biurowcu Argon. Dziś gościa Agata Witczak, Thomson Reuters, Marcin Grzegory, Investing Pomerania, Marcin Piątkowski, firma Torus. No właśnie, rozmawiamy dzisiaj dużo o rynku pracy, o tym, że tych pracowników brakuje, że staramy się o pracowników z zagranicy, o tym, jak usprawnić cały system przyjmowania tych pracowników z zagranicy, ale w ogóle jak przyciągnąć pracowników do regionu. W kwietniu został uruchomiony portal Live More Pomerania, skierowany do pracowników i studentów z Polski i z zagranicy, którzy chcieliby przeprowadzić się na Pomorze. Jest on częścią kampanii promującej po pierwsze region, realizowanej przez Invest in Pomerania. No i też ta kampania nie tylko promuje region, ale też chcemy ściągać tutaj specjalistów i z całego naszego kraju, i również z zagranicy. To jest pierwsza taka inicjatywa w kraju. Nieskromnie powiem, że Radio Gdańsk bardzo szeroko i często informowało o tej inicjatywie. Co potencjalny zainteresowany znajdzie na tej stronie? Co jest takim robaczkiem na końcu wędki, że on wejdzie na stronę i stwierdzi, o rany, ja chcę tam jechać?
Proszę Państwa, powiem przekornie, co znajdzie? Znajdzie wszystko. Wszystko, to znaczy wszystko, co osobie, która mogłaby rozważać przeprowadzkę, będzie do takiej przeprowadzki konieczne i przydatne. Zakładamy, że województwo pomorskie jest po prostu doskonałym, mówiąc kolokwialnie, towarem, czyli musimy tylko u grupy docelowej zbudować świadomość, że ten wspaniały towar, czyli ten najlepsze w Polsce miejsce do życia, pracy i nauki jest przystępne i można tam się przenieść łatwo, lekko i w miarę przyjemnie, na tyle, na ile taki duży ruch może być sympatyczny. Czyli nie wyważamy otwartych drzwi. Po prostu w jednym miejscu gromadzimy informacje i narzędzia, których takie osoby mogą potrzebować. Czyli w bardzo prostym zaszeregowaniu, zakładkowo i na parę kliknięć można sobie na przykład porównać ceny mieszkań w różnych rejonach miasta, sprawdzić drogę z miejsca zamieszkania do, no, na przykład do biurowca, w którym się będzie pracowało, sprawdzić, gdzie po drodze mamy przedszkola czy żłobki, jaka jest oferta kulturalna itp. itd. To jest jakby oferta dla mieszkańców i tak jest zaplanowana strona, ale też nie samo Investing Pomerania prowadzi Live More, bo my jesteśmy jakby operatorem, ale dokłada swoją cegiełkę każdy, w czyjego interesie jest ściąganie fajnych pracowników
czyli
do regionu.
Czyli pracodawcy także.
I dla takiego pracodawcy nasza strona jest takim pakietem powitalnym, jak to się nazywa potocznie. To znaczy, wklejając nawet w zawartość maila link do Live More Pomerania, w takiego maila do przyszłego pracownika, którego chcemy relokować tutaj do Trójmiasta, dajemy taki właśnie samouczek, jak się przemieszczać, jak się tutaj poruszać, odnaleźć, jak tutaj się ładnie zaaklimatyzować.
Mm-hmm. Marcin, a czy jakieś wzory dokumentów najczęściej stosowane, tak, też planujecie?
Wzory dokumentów, skrócone wersje procedur, gdzie, jak. Oczywiście nie wchodzimy w buty specjalistów. Bardziej chodzi o to, żeby z naszej strony można było łatwo odskoczyć do strony firmy tudzież urzędu, który to ma wykonać.
To, że to jest potrzebne, to ja się przekonałem ostatnio, kiedy robiliśmy spotkanie dla obcokrajowców pracujących w firmach, które są naszymi najemcami. No i to był jakby jeden z postulatów, który się bardzo często powtarzał, że ci ludzie przyjeżdżają tutaj i bardzo dużo informacji potrzebują, zwłaszcza na starcie. I tej wiedzy może nie tyle nie ma, co ona jest bardzo mocno rozproszona. I często odbywa się to na zasadzie poczty pantoflowej. Ktoś zna kogoś, kto już taką sytuację kiedyś w życiu przerabiał i w związku z tym może doradzić. A postulat był taki, żeby było jedno miejsce, w którym te wszystkie przykłady są zgromadzone i opisane. I kwestia na przykład dostępności dokumentów, ci ludzie muszą wyrobić sobie prawo jazdy, zdobyć pozwolenia różnego rodzaju, czasami zdobyć meldunek. I niestety dokumenty w urzędach są w języku polskim. I ci ludzie to rozumieją, natomiast oni by chcieli zawczasu się móc do tego przygotować, więc potrzeba na przykład zgromadzenia dokumentów, opisania ich w języku angielskim, to jest zdecydowanie krok naprzód.
Strona wielojęzyczna.
Absolutnie. Na początku oczywiście polski, oczywiście angielski, oczywiście ukraiński, rosyjski. Być może w przyszłości jeszcze dodatkowe, natomiast to są te najpotrzebniejsze, które potrzebne są na teraz. Znaczy generalnie konkludując, zachęcamy do zapoznawania się ze stroną, ale też z wszelkimi maści profilami społecznościowymi, media społecznościowymi, bo one mają teraz największe dotarcie. Samo narzędzie, jakim jest strona, sobie będzie funkcjonować. Oczywiście cały czas też ewoluować, bo zbieramy na bieżąco informację zwrotną.
Jest no właśnie, coś i jak, nowego, jaka jest coś ona jest ta informacja zwrotna?
Na razie mamy informacje takie z jednej strony techniczne od specjalistów dotyczące, jak to się mówi, klikowalności. Mm-hmm. Czy to zachęca, czy bardziej coś trzeba załagodzić, coś podkreślić, ale też mamy coraz większe zainteresowanie i tu ciekawa grupa, która się do nas odzywa, to są Polacy, którzy wyjechali za granicę i rozważają opcję powrotu. To jest taka dość, na tle wszystkich zapytań, dość spora grupa, która nas cieszy, zwłaszcza, że większość tych osób nie pochodzi oryginalnie z województwa pomorskiego, tylko pochodziła gdzieś tam z innych regionów kraju, wyjechała za granicę, a wrócić chce już tutaj do nas.
No to trzymamy kciuki, żeby to się rozwijało jak najbardziej, jak najlepiej. Zmieniamy temat. Trójmiasto, czwarte po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu pod względem powierzchni biurowej powstają nowe inwestycje. No właśnie, i teraz co zmienia się w tej rzeczywistości biurowej Trójmiasta, aczkolwiek wolałabym powiedzieć Gdańska, bo raczej Gdańsk tutaj zdecydowanie prym wiedzie w Trójmieście. No i skąd pozyskiwać nowych najemców, bo powierzchni biurowych mamy sporo. 8,5% to akurat dane dotyczące Trójmiasta jest pustostanów też. Na ile to jest, czy można uznać, że to jest też groźna sytuacja? No i jeszcze mamy kolejną zmianę, czyli zapotrzebowanie na mniejsze biurowce, na jakieś butikowe, bardziej kameralne. Jak to się wszystko zmienia?
Kilka wątków pani poruszyła.
Mało czasu.
Może zacznijmy od tego, że rzeczywiście ta rzeczywistość bardzo dynamicznie się zmienia. Tych biurowców przybywa. Rynek mamy taki, że tych projektów nowych jest mniej. Jest pewne spowolnienie, ale to jest naturalne. Przez kilka lat dynamicznie się rozwijaliśmy, więc teraz jest pewna stabilizacja następuje. Myślę, że w perspektywie roku, dwóch znowu nastąpi przyspieszenie. Na całe szczęście dla nas deweloperów to już jest rynek dojrzały, duży. I chociażby przykład tego biurowca Argonu pokazuje, że ten biurowiec poza dwoma przypadkami jest wypełniony najemcami, którymi są firmy, które już w Trójmieście były obecne. I one się po prostu relokowały, albo zmieniały miejsce, albo po prostu dobierały powierzchnię w ramach parku biurowego Alchemia. Więc my nie obawiamy się o popyt na te metry, które budujemy, bo ten popyt, ten rynek wewnętrzny, ten popyt zapewnia. Dodatkowo jest to wzmacniane tymi nowymi wejściami. Natomiast bardzo zmienia się otoczenie tych biurowców. O ile wcześniej było zapotrzebowanie, że inwestorzy potrzebowali po prostu biura, o tyle teraz inwestorzy patrzą na to, jak to biuro jest zlokalizowane, jaki jest do niego dojazd, jakie są usługi dookoła. My bardzo duży nacisk położyliśmy właśnie na te usługi, na tą strefę rekreacyjną, strefę gastronomiczną. Chodzi o to, że ten pracownik przyjeżdżając do biura często gdzieś po drodze rozwozi dzieci do szkoły, przedszkola, potem wraca, musi zrobić zakupy, więc dobrze, jeżeli gdzieś jakiś mały sklep spożywczy ma blisko pracy, pralnia, jakaś restauracja, kawiarnia. To jest to, na co się zwraca uwagę w chwili obecnej, na co uwagę zwracają pracownicy, a to oni są języczkiem uwagi i tak naprawdę pracodawcy podążają za trendem wyznaczonym przez pracowników.
No i więcej niestety już dzisiaj nie zdążymy opowiedzieć. Mamy jeszcze kilka tematów za nadrzu, będziemy do nich wracali. Serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Agata Witczak, Thomson Reuters, Marcin Grzegory, wicedyrektor Investing Pomerania, Marcin Piątkowski, firma Torus. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Dziękujemy.